Wojciech Suleciński, słuchacie Państwo komentarzy Radia Gdańsk, jest 9:07. Moimi gośćmi są dzisiaj Marek Ponikolski z Telewizji Gdańskiej Uniwersytetu Gdańskiego, Mikołaj Chrzan z Gazety Wyborczej i Piotr Semka z Do Rzeczy. Mam nadzieję, że się słyszymy.
Tak, słyszymy się.
No dobrze, to w takim razie zacznę od Piotra. Chcę spytać, czy ty coś wiesz więcej od nas? Znaczy, po pierwsze, co jest w tej naprawczej nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, która jest w Sejmie? Czy ty coś wiesz, co tam będzie? I czy to jest rzeczywiście szansa na to, że to jest coś, z czym zgodzą się wszystkie partie w Sejmie?
Znaczy, szczegółów nie znam, natomiast no, mamy do czynienia z klasycznym, zdarzającym się w świecie pewnym patem konstytucyjnym. To znaczy parlament uważa, że ma prawo wybrać pięciu członków Trybunału Konstytucyjnego za pomocą uchwały, natomiast Trybunał Konstytucyjny twierdzi, że może uznać, który był wybrany dobrze, który był nie. Moim zdaniem to jest bardzo poważny konflikt, który potrwa to troszeczkę. Stopień emocji po dwóch stronach jest tak duży, że trudno spodziewać się szybkiego rozwiązania. Mam nadzieję, że do takiego rozwiązania dojdzie. Są rozmaite pomysły, jak można stworzyć nowy system powoływania Trybunału Konstytucji, ale nie mam złudzeń. Opozycja będzie uczyni z hasła obrony Trybunału Konstytucyjnego swoje jak gdyby podstawowe hasło, będą demonstracje i zresztą mam wrażenie, że opozycja tak samo jak Jarosław Kaczyński chce używać ostrego języka. To oznacza klincz, który może potrwać no moim zdaniem dłuższy czas.
A co z opublikowaniem tych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, czyli tego z 3 i tego z 9?
Nie, sam ciekawy jestem, jakie rozwiązanie przyjmie Beata Szydło.
No to dobrze, to w takim razie porozmawiajmy, jak to widzimy z Gdańska. Znaczy, czy to jest tak, że mówiąc najkrócej, politycy jeszcze wyostrzają kurs, czy mamy do czynienia z sytuacją, w której zaczynają szukać jakiegoś dialogu?
No ja jeszcze, jeżeli mogę, zdanie.
Tak.
No Jarosław Kaczyński wypowiadał się bardzo ostro na demonstracji, natomiast z drugiej strony no też padają bardzo ostre sformułowania. Grzegorz Schetyna porównał ostatnią politykę PiS-u do zachowania w stanie wojennym po 13 grudnia. No Władysław Frasyniuk, który faktycznie jest już politykiem Nowoczesnej, porównywał wypowiedzi Kaczyńskiego do Hitlera. No to raczej nie włoży jakiegoś szybkiego pola do dyskusji na temat rozwiązania tego pata konstytucyjnego.
Będziemy się dalej spierać o Trybunał Konstytucyjny, czy będziemy próbowali szukać jakiegoś dialogu? Mówię o wszystkich formacjach politycznych w Polsce. Marek Ponikowski.
No ja tutaj pola do porozumienia nie widzę. No,
choć ja przypomnę, po prostu, że była taka propozycja Kukiza, znaczy i partii Kukiz 15, mówiąca na przykład o wprowadzeniu nowej zasady dwóch trzecich, która by no, siłą no, faktu
to jest
musiała...
To bardzo ciekawy pomysł. Ja mogę dwa słowa jeszcze powiedzieć, bo on by wymagał konsensusu ze strony wszystkich partii. Bywają tak, na przykład w amerykańskim kongresie, że wszystkie partie ustalają pełen skład. No i oczywiście no tutaj pytanie jest, czy taki kompromis byłby możliwy. I potem, aby się zabezpieczyć, żeby wszyscy kandydaci przeszli, jest ta formuła właśnie 2/3. Znaczy ona utrudnia okiwanie jak gdyby wzajemne. Natomiast no, to wymaga kultury konsensusu, no, który w tej chwili w parlamencie jest, że tak powiem, bardzo słaby.
Marek Ponikowski.
No ten pomysł dwie trzecie kukizowski ma pewne rzeczy, zgodzę się, pewne...
Wymusza dialog i wymusza konsensus.
Tak, no z tym, że przy tym założeniu, które przyjmuje Jarosław Kaczyński, że wygraliśmy wybory i w związku z tym wolno nam wszystko, no to było prawie wprost wielokrotnie wyrażone, to te 2/3 to miałoby polegać na tym, że PiS będzie swoich kandydatów wysuwał i oczekiwał, że cała reszta to zaakceptuje. No, to mieliśmy już próbkę w momencie, kiedy wybierano tych pięciu panów, państwa, przepraszam, których ja bym jednak się wahał, czy można ich nazwać sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego, że zostali wybrani w sposób absolutnie sprzeczny z zasadami państwa prawa. No i tylko tyle.
Mikołaj Michrzan.
Ja tu się mocno nie zgodzę z wizją przedstawioną przez rektora Semkę przed chwilą, że to jest rodzaj pata symetrycznej sytuacji, w której nie wiadomo, gdzie jest prawda. Mi ta sytuacja przypomina sytuację, w której do czyjegoś domu wdarła się grupa ludzi, powywracała meble, a potem powiedziała, no macie tutaj trochę bałagan, musimy wam zabrać mieszkanie, bo tak się tutaj w takich warunkach nie da mieszkać. I coś takiego tutaj, z czymś takim mieliśmy do czynienia, bo gdyby to wszystko po kolei było bez tego pośpiechu załatwiane zgodnie z terminem rozpatrywania spraw przez Trybunał Konstytucyjny, byłoby trzech sędziów wybranych zgodnie z prawem przez poprzednią kadencję i dwóch sędziów wybranych zgodnie z prawem przez obecnych parlamentarzystów. I wszystko można byłoby, wszystkie obietnice, wszystkie plany można by było w spokoju realizować zgodnie z prawem. Nie jest moim zdaniem zadaniem Sejmu rozstrzyganie sporów między centralnymi organami państwa. W Konstytucji wyraźnie jest napisane, że rozstrzyganiem sporów między centralnymi organami państwa zajmuje się Trybunał Konstytucyjny. Więc na Boga nie próbujmy szukać teraz jakby rozwiązań u prezesa PiS, żeby on teraz jakby próbował nas ratować swoimi sytuacjami, bo jest to droga donikąd i zamiast jakby cokolwiek rozwiązywać, tylko będziemy sytuację utrudniać.
Odnoszę takie wrażenie, że my zaczynamy też szukać już tych rozwiązań nie tylko w Polsce, ale myślę, że o tym porozmawiamy po krótkiej przerwie. Wojtek Suleciński, słuchajcie państwo ponownie komentarzy Radia Gdańsk. Moimi gośćmi Marek Ponikowski, który się już odezwał, Mikołaj Chrzan i Piotr Semka. To was w takim razie chcę spytać, czy to, co powiedział Martin Schulz i w wywiadzie radiowym, czy to może wpłynąć na polską sytuację, ale spytam trochę o rebur, czy może, przepraszam bardzo, umocnić którąś stronę w polskim konflikcie tym, że ingerencja zagraniczna to jest zawsze coś, na co Polacy są bardzo wyczuleni.
Można?
Tak.
Myślę, że problem jest znacznie głębszy, to znaczy bardzo wyraźnie wzmacnia się tendencja, w której Rada Europy jest czynnikiem, który bardzo daleko chce wchodzić, ingerować w spory wewnętrzne.
Ale Schulz, przepraszam, jest szefem Parlamentu Europejskiego, nie Rady Europy.
Przepraszam, przewodniczący, masz rację, oczywiście pomyłka. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego ma tą manierę nie od dzisiaj. Pamiętamy dobrze bardzo ostrą wymianę zdań między Berlusconim a panem Schulzem, która zaczęła się od tego właśnie, że Schulz w takim bardzo swoim kapralskim stylu łajał. No, mieliśmy potem konflikt z Węgrami. To powoduje wrażenie po prawej stronie szczególnie takiej dysproporcji, to znaczy partie liberalne i partie lewicowe są bardzo wyczulone na wszelkie skargi swoich odpowiedniczek w innych krajach, na to, co one uważają za łamanie demokracji, natomiast o wiele mniej jest tej solidarności ze strony partii konserwatywnych w stosunku do sytuacji, w której...
Choć ja przypomnę, że Platforma Obywatelska zabiegała, żeby jej macierzysta Europejska Partia Ludowa nie próbowała wprowadzać tego do debaty, gdy tymczasem socjaliści, jak rozumiem, z Martinem Schulzem są raczej zwolennikami takiej debaty na temat Polski.
No właśnie, no dżin wyskoczył z butelki, no nie można pierw dywagować. Zresztą mam wrażenie, że pan Petru na przykład jest zwolennikiem w odróżnieniu od PO takiej debaty. To po pierwsze. Po drugie, ja zwracam uwagę na pewną zmianę ról. To znaczy w dawnych czasach na przewodniczącego jakiegoś dużego gremium, w tym wypadku Parlamentu Europejskiego, wybierano ludzi, którzy raczej łagodzą, raczej mediują. Rola takich zagończyków, takich ludzi, którzy wypowiadają się bardzo ostrym językiem, była raczej zarezerwowana być może dla pojedynczych posłów w poszczególnych frakcjach. Tu mamy do czynienia z szefem Parlamentu Europejskiego, który co rusz wchodzi w rolę takiego kaprala. Fakt, że jest to Niemiec, wywołuje jeszcze dodatkowe emocje, ponieważ no, pewien styl dosadny, agresywny w wypadku Niemców razi bardziej.
No tak, tylko że ja powiem w ten sposób, no jednak nie socjaldemokraty niemieckiego, bo boję się, że zaczynasz wchodzić w ton Berlusconiego, który wtedy, że przypomnę, raczej stwierdził, że pan Martin Schulz kojarzy mu się z kapo w obozie, no ale to już mniejsza o to. Kapral to chociaż lepsza analogia historyczna.
To są emocje oczywiście, które są przesadne i nie wolno go obrażać, natomiast pan Martin Schulz rezerwuje sobie prawo do bardzo ostrych wypowiedzi, które moim zdaniem nie licują z powagą szefa parlamentu. Po to wybiera się kogoś na szefa parlamentu, aby raczej łagodził, aby szukał kompromisu, a nie, jak to lubi mawiać Radek Sikorski, żeby był elementem rozwiązania problemu, a nie problemem.
Czy ten zewnętrzny głos w sprawie polskiej może, mówiąc paradoksalnie, pomóc Jarosławowi Kaczyńskiemu wygrać tę sytuację w Polsce? Marek Ponikowski.
Mnie się wydaje, że nie. Jest tylko jeszcze tak troszkę ad vocem. Jak wiadomo, Piotrze, te obsadzanie stanowisk w Unii Europejskiej są zwykle wynikiem pewnych układanek. Pamiętamy to przecież kiedy premier Buzek został właśnie przewodniczącym, to była kwestia różnych tam kompromisów i umawiania się my to, wy to, tam w Unii to jest praktykowane. Więc tutaj no nie można narzekać na to, że tak się właśnie stało.
No można.
Nie, ale można, oczywiście, że można, ale nie
ale można też zrozumieć, dlaczego tak jest
nie
to
można,
ułożone.
Nie można się temu dziwić. Druga sprawa, no, Unia jest bardzo wyczulona na przestrzeganie zasad, według których Unia jest konstruowana. No, jeśli tutaj chociażby ta sobotnia demonstracja w Warszawie i nastroje społeczne świadczą, że w Polsce dzieje się źle. Słucham?
Dwie demonstracje były.
Ale ja akurat, jeśli pozwolisz, to ja będę mówił o tej sobotniej. Zresztą to nie muszę się odwoływać do tej sobotniej manifestacji, bo w dzisiejszej Rzepie na przykład jest, przepraszam, Rzeczpospolitej, omawia Andrzej Stankiewicz sondaż, z którego wynika, że Trybunał, czyli ta oś sporu w tej chwili, jest najważniejsza dla ponad 35% Polaków. A tymczasem sprawa smoleńska dla 5%, a te 500 zł na każde dziecko dla 13%. Więc to jakby tutaj jest pewna korespondencja między tym, co mówi Schulz i czym się niepokoi Unia Europejska, a tym, co myślą Polacy. Więc tutaj
Mikołaj Krzak
być może forma opinię. Czy sformułowania Martina Schulza mogą się nie podobać, ale nie znaczy to, że to jest jakaś księżycowa, zupełnie nieuzasadniona niczym wypowiedź.
Trudno się, tak jak tutaj właśnie powiedział Marek przed chwilą, z tymi słowami można się nie zgadzać, one mogą zaskakiwać, natomiast jakby będąc w Unii Europejskiej musimy się liczyć z tym, że takie sprawy też mogą być na forum parlamentu omawiane. Trybunał jest ważnym elementem tej polskiego systemu prawnego, więc tego typu spojrzenie i tego typu wypowiedziane słowa moim zdaniem nie są czymś, w którym byśmy przekroczyli jakąś granicę. A co do krytyki kraju na zewnątrz, o którym też mówimy, no musimy też pamiętać choćby o tym, jak już podczas swojej kadencji prezydent Duda, będąc w Niemczech, mówił do prezydenta Gałka, że Polska nie jest krajem sprawiedliwym, tak? Więc trudno też tutaj w tym momencie czynić zarzut komukolwiek politykowi z Niemiec, że też do tej debaty wchodzi.
Chcę jeszcze was spytać o jedną rzecz. Czy wracając do tego, głosy z zewnątrz, czy raczej sondaże są czymś, co może wpłynąć na zmianę stanowisk tych partii, tak jak żeśmy sobie ją w pierwszej części naszego spotkania zarysowali? Mówiąc najkrócej, czy jeśli dziś politycy PiSu przeczytali te sondaże, to myślisz, że oni mogą zmienić zdanie, Piotr Semka?
Ja jeszcze muszę odnieść się do jednej rzeczy. Mamy do czynienia jednak z rzeczami nieporównywalnymi. Czym innym jest jedno zdanie rzucone w rozmowie między dwoma głowami państwa, a czym innym no, bardzo znacząca aktywność i właśnie przykładowo...
No choć to był też tylko zwyczajny wywiad radiowy, to nie jest jeszcze stanowisko oficjalne przewodniczącego parlamentu.
No, dobrze, no tylko, że no jednak autorzy Gazety Wyborczej mają własny blog na przykład przedstawiający w ich opinii dyktaturę w Polsce na blogu Die Zeit. Autorzy Gazety Wyborczej wypowiadają się bardzo moim zdaniem przesadzając co do zagrożeń.
Choć ja cały czas odnoszę wrażenie, że Europa jest dzisiaj już takim samą płaszczyzną jak ta scena polska, w związku z tym politycy polscy, publicyści mają prawo, jakby to powiedzieć, na tej niwie europejskiej tak samo występować jak na każdej innej.
Nie ma równowagi, co staje się problemem europejskim.
Może za słabe są prawicowe media europejskie, albo też może inaczej nie są ze sobą połączone.
Raczej unifikacja następuje Unii Europejskiej w kierunku lewicowo-liberalnym i to powoduje, że każdy problem, bo przecież owszem, PiS też na terenie parlamentu wskazywał na rzeczy, które budziły jego niepokój i no wtedy...
Kto chciał śledztwo smoleńskie prowadzić?
No właśnie, no to w każdym razie wracamy po serwisie do naszej rozmowy i wtedy będziemy komentować najważniejsze wydarzenia. Piotrze, za chwilę przerwa i potem wracamy do rozmowy. A my wracamy do naszej rozmowy. Marek Ponikowski, Mikołaj Chrzan i Piotr Semka. Chcę spytać jeszcze o jedną rzecz, która wczoraj jakby w cieniu i na marginesie tego wszystkiego się odbyła, czyli mieliśmy wczoraj posiedzenie pierwsze Rady Dialogu Społecznego. Parę lat temu, kiedy doszło do takiego głębokiego konfliktu w tak zwanej Komisji Trójstronnej, mieliśmy sytuację taką, w której ten tak zwany instytucjonalny dialog społeczny został przerwany. No pytanie teraz takie, czy odtworzenie tej instytucji ma wyraźnie jakiś sens. Dzisiaj patrzę na to trochę innej perspektywy. Wydawało mi się, że będzie to ważna instytucja, ale dziś nie widzę konfliktów w łonie tego trójkąta pomiędzy pracodawcami, związkowcami a rządem. Odnoszę wrażenie, że w zupełnie innym miejscu są konflikty, które warto by było rozwiązywać. Marek Ponikowski.
No na pozór tak to dziś może wyglądać w momencie startu. Pan Piotr Duda, który lideruje temu gremium, tryskał optymizmem i nieukrywaną radością, że znalazł się w centralnym miejscu wydarzeń, ale prędzej czy później, przepraszam, do konfliktów dojdzie, no bo po prostu w sytuacji, kiedy jest pluralizm po stronie pracodawców, pluralizm po stronie pracobiorców i nie wiem, czy też nie można czasem mówić o pluralizmie, patrząc na strukturę segmentu gospodarczego rządu, to nie wykluczone, że konflikty nastąpią. No zresztą już słychać, że pielęgniarki się domagają tego, co im jeszcze poprzedni rząd obiecał. Także, że nie, będzie się działo jednak.
Mikołaj Chrzan?
Słabo oceniam działanie Komisji Trójstronnej za czasów rządów Platformy i PSL. Wycofanie się związków zawodowych, z tego też było sygnałem. Moim zdaniem tego dialogu, prawdziwego dialogu, było jednak za mało. Natomiast w tym przypadku, w przypadku Rady Dialogu Społecznego, która ma tutaj to zastąpić, niestety nie mam złudzeń, że to będzie też realne forum wypracowania realnych rozwiązań. Oczywiście tutaj Solidarność, która popierała prezydenta Dudę, wkroczyła. Piotr Duda został przewodniczącym Rady Dialogu. Natomiast czuję, patrząc na to, jak do tej pory podejmuje decyzje, jak wypracowywane są decyzje przez pierwsze decyzje przez PiS, że też będzie decydowała wola partii Prawo i Sprawiedliwość, a nie to, co mają do powiedzenia pracodawcy lub związkowcy.
Piotr Semka?
No, poprzednia wypowiedź mnie trochę rozbawiła, no bo przecież co to znaczy, że Solidarność wyszła z tej Rady Dialogu? No, Platforma w czasie swoich rządów bardzo demonstracyjnie lekceważyła związki zawodowe. I to było powodem wielu konfliktów. Jak będzie teraz? Zobaczymy. Natomiast na pewno Solidarność i inne związki zawodowe jednak lepiej dogadywały się z PiS-em, tak było w latach 2005-2007. Myślę, że jednak pewnym ważnym elementem był elementarny szacunek. Coś jest takie...
Choć źle dogadywały się z pielęgniarkami, przypomnę.
Dobrze, no ale mówię o... No, przepraszam, akurat protest pielęgniarek był bardzo wyraźnie upolityczniony.
No to, jeśli ktoś protestuje przeciwko PiS, to znaczy, że robi to z przyczyn politycznych, a wszelkie inne są socjalne.
Protest pielęgniarek miał charakter wyraźnie konfliktu raczej politycznego, demonstracji politycznej niż chęci rozwiązania jakiegoś problemu. Natomiast jak będzie teraz, zobaczymy, no ale jestem przekonany, że Beata Kopacz na pewno będzie poważniej traktowała postulaty związku
słynna
zawodowego.
Słynna zbitka, która ci się powtarza.
Koleżanka Ewy Szydło, tak?
Piotrze, powiedziałeś...
Opytanie następowały po sobie, więc proszę mi to wybaczyć. Ale dobrze, żeby połączyć zalety obu pań w tej sprawie. Natomiast Beata Szydło, myślę, że ma większe szanse na poważny dialog z związkami zawodowymi niż jej poprzedniczka.
Myślę, że na razie ciężko powiedzieć, że miała szansę na realny dialog, gdyż jakby ona jeszcze nie pokazała ludziom, nie pokazała społeczeństwu, że jest w stanie podejmować autonomiczne, samodzielne decyzje. I to jest
takie
jej
budowanie czarnego PR-u.
Choć wróćmy w takim razie do tego, czego mogą chcieć, przepraszam bardzo, ale zapomnieni przez was troszeczkę pracodawcy. Znaczy pracodawcy to na przykład także sklepy wielkopowierzchniowe, to także banki, to także te instytucje, które myślę, że już teraz zaczynają zastanawiać się nad tym, jak wygląda ich realna sytuacja. I pytanie jest o to, jak będzie brzmiał ich głos w tego rodzaju forum i tak naprawdę do czego oni będą dążyć.
No dobrze, tylko czy Rada Dialogu to jest, czy to jest miejsce, no bardziej Rada Dialogu była miejscem dialogu między rządzącymi a związkami zawodowymi. Myślę, że też troszeczkę na to, że mniej rzucali się w oczy pracodawcy, wpłynęła ten taki paraliż tego ciała w ciągu ostatnich 4 lat. I gdyby oni wtedy byli bardziej aktywni, to być może dzisiaj nie kojarzyłaby się ta Rada Dialogu tak bardzo ze związkami zawodowymi.
Marek Ponikowski,
Piotrze,
ostatnie słowo.
Jeśli jedno nie ulega wątpliwości. Jeśli pan Duda będzie próbował... Piotr Duda, tak, oczywiście. Będzie mówił jednym głosem z rządem, to ta instytucja zamieni się błyskawicznie w ciało absolutnie fasadowe. A jeśli pan Duda będzie próbował rzeczywiście reprezentować i ta strona związkowa będzie próbowała reprezentować pracobiorców, to okaże się, że idzie na pasku określonych sił i tak dalej.
No wróćmy w takim razie do rzeczy...
Opinia twoja, czy cytujesz kogoś? Nie.
A dlaczego sądzisz, że ja kogoś cytuję? Chciałbym wiedzieć, dlaczego tak powiedziałeś.
No nie, no bo nie zrozumiałem twojej wypowiedzi. Czy ty przedstawiasz czyjś sposób myślenia?
Zdecydowanie.
Piotrze, ja przychodzę do radia po to, żeby wyrażać swoje poglądy i proszę, bądź łaskaw, żeby mi nie sugerować niczego.
No dobrze, to w takim razie po puencie tej historii, który pokazuje, że z dialogiem jest zawsze pewien kłopot, to chcesz, żebyśmy porozmawiali trochę o pasji życiowej i myślę, że wielkim zainteresowaniu jednego z moich gości, czyli Mikołaja Chrzana. Chcę spytać, co sądzisz o nowym rozkładzie PKP, a właściwie nowym rozkładzie wszystkich spółek kolejowych i o tym wszystkim, co z tego wynika. Mamy takie sygnały, które pokazują z jednej strony kolejny etap sukcesu, nowe połączenia, nowe pociągi, znacznie szybciej niż do tej pory, no ale też mamy takie historie jak ten Słupski Ustka, czyli kolejne miejscowości, pomiędzy którymi nie ma już pociągu kursującego w tym zimowym sezonie. Mikołaj Chrzan.
Tak, nowy rozkład od niedzieli obowiązuje, nowy rozkład pociągów. Dla mnie sprawa jest absolutnie rewolucyjna, jeśli chodzi o czasy przejazdu, skrócenie czasów przejazdu, które mamy na wielu odcinkach w Polsce, między innymi między Gdańskiem, a między Trójmiastem a Warszawą. To jest bardzo ważne dla rozwoju metropolii. Uważam, że im ten dystans spędzany pociągu jest krótszy, tym lepiej. My dzisiaj, tutaj jeszcze powiem o takim krótkim naszym wydarzeniu, my dzisiaj to będziemy testować. Będziemy z Sopotu, tutaj nasz redakcyjny zespół będzie z Sopotu, z Mola w Sopocie do Sejmu w Warszawie przemieszczał się pociągiem Pendolino, samolotem LOT-u i samochodem i będziemy sprawdzać, jak tutaj ta podróż przebiega, ile kto czasu spędzi, ile wyda i w jakim komforcie to się będzie odbywało. Zapraszamy na miastowyborcza.pl o 10.50. Natomiast co do rozkładu, moim zdaniem mimo wszystko oczywiście zawsze znajdziemy tego typu rzeczy, które musimy poprawić. Tutaj jest mowa o tej linii Słupsłowska, linii, której przyszłość od lat stoi pod znakiem zapytania. Tutaj na pewno jest tak, że jeśli chodzi o tą kolej regionalną, pewne rzeczy są jeszcze do poprawienia. Natomiast mówiąc o kolei regionalnej na Pomorzu, nie możemy zauważyć tego, co się zmieniło. Możliwość dojazdów do Kartuz, polepszenie się w końcu przyjazdów do Kościerzyny. Więc na tych liniach, gdzie naprawdę są pasażerowie, gdzie są duże potoki pasażerskie, także na tych mniejszych liniach widzimy poprawę.
Ale czy to nie jest trochę tak, że PKM-ka, mówiąc umownie, bo operatorem jest Szybka Kolej Miejska, ale to wszystko, co jest związane z Pomorską Koleją Metropolitalną, ma pewnego rodzaju kredyt zaufania u samorządu. W związku z tym tam to, że na przykład jakiś pociąg jeździ pustawy, nie jest jeszcze sygnałem do tego, żeby z tego rezygnować, a na przykład właśnie na tej linii Ustka-Słupsk powiedziano, tam już basta, jeśli jeździ pusty pociąg, to za niego nie płacimy. Marek Ponikowski.
Ja mieszkam w pobliżu linii PKM i chodząc z psami bacznie obserwuję, ile osób jedzie w pociągu. I z tego punktu widzenia mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że uruchomienie połączenia do Kartuz okazało się fantastycznym sukcesem, bo dosłownie o każdej porze, kiedy przejeżdża koło mnie ten pociąg z napisem Kartuzy, on jest nie powiem zatłoczony, ale jest nawet o porach takich neutralnych bardzo, właściwie pełny. I to jest dowód, że ta kolej tutaj jest utrafiona w dziesiątkę. Natomiast jest też problemem, trudnym moim zdaniem do rozwiązania, sytuacja na tym środkowym wybrzeżu, gdzie rzeczywiście ta jeszcze odziedziczona po czasach cesarza Wilhelma znakomicie rozbudowana sieć kolejowa została stopniowo ulegała dewastacji i w tej chwili problemem jest chyba i to, że ludzi odzwyczajono trochę od korzystania z pociągów. W związku z tym jest też dylemat dla przewoźników, którzy z jednej strony są pod presją pewnych prasowych publikacji, że tutaj właśnie uczniowie nie mogą dojechać i pewnie to jest wszystko racja, ale z drugiej strony uruchamianie znowu pociągów dla kilkunastu osób często, bo to jest taka czasem realna sytuacja, no też kłóci się ze wszystkimi kategoriami ekonomicznymi. Nie jestem szczęśliwie człowiekiem, który to musi rozwiązywać, ale uważam, że problem jest.
Piotr Semka szczęśliwie do nas się przybliżył w sensie długości przejazdów. Mam nadzieję, że częściej cię będziemy osobiście widzieć w naszym studiu.
Ogromna zmiana. Okres, kiedy do Gdańska jeździło się w ciągu 4, a nawet 5 godzin, naprawdę bardzo utrudniał odwiedzanie mojego rodzinnego miasta, ponieważ wymagało to wyprawy z noclegiem po prostu. Znaczy ja wychowałem się w latach 80. na tym bardzo fajnym systemie. Zresztą wtedy też polubiłem Warszawę bardzo. Można było wsiąść o 6 rano, być na 9, o 17 wsiąść z powrotem i być z powrotem na 21. I ten model niesłychanie przybliża do siebie oba miasta, bo ja to obserwuję bardzo dobrze z problemami, jakie są z dojazdu na przykład do Rzeszowa. To jest po prostu coś strasznego. Białystok, no też nie najlepiej. Ja tak trochę wystąpię teraz jako człowiek, który studiował w Lublinie w obronie tej ściany wschodniej, która w ogóle w tych planach Intercity jest bardzo lekceważona. Właśnie połączenia między Warszawą a Rzeszowem, połączenia między Warszawą a Białostokiem, a na przykład Tarnowem, prawda? To są wszystko rzeczy, które jakoś PKP no, ma gdzieś.
Mówiąc. No nie, ale tutaj też jakby ja do jednej rzeczy się musimy zgodzić. Ja cieszę się, że też tutaj zauważasz poprawę tych warunków na linii do Trójmiasta. To mnie też jakby cieszy i ze strony Gdańska, i ze strony z Warszawy. No i bardzo dobrze. Jak najwięcej ludzi jakby powinno korzystać jakby z kolei. Chociaż pamiętajmy też, że jeśli chodzi o drogi, tak, czyli o siódemkę, która jest coraz w większym stopniu drogą ekspresową i w całości dojazd autostradą, tak, czyli przez A1 i A2 też mamy możliwość dojazdu. Tutaj jeśli chodzi o komfort podróży samochodowej, też on uległ znacznej poprawie w ostatnich latach, więc nie taka ta Polska w ruinie. A co do pozostałych tych połączeń, które wspominasz, faktycznie jest tak, że jeszcze na iluś odcinkach trwają modernizacje. Takim problemem ważnym dla Polski jest też między innymi poprawa linii do Radomia, tak, czyli tego najbliższego Warszawie dojazdu.
Jeden istotny, czyli
po prostu dajmy chwilę czasu, tak, no tego nie zrobimy, jakby tego się nie zrobi, to nie było żadne mity, że niby coś się robi, niby się remontuje, a nic z tego nie wynika. Ten rozkład, nowy rozkład jazdy pociągów pokazuje, że faktycznie, jeśli zaplanujemy, jeśli wydamy rozsądnie pieniądze, po pewnym czasie otrzymujemy efekt. Ten efekt jest w rozkładzie jazdy.
Ale cała masa jest połączeń mniej modnych, że tak powiem, bo bardzo, bardzo się cieszymy, że metropolia pomorska, trójmiejska jest coraz lepiej skomunikowana z Warszawą, ale...
I Krakowem.
Ale poruszanie się w innych kierunkach jest już znacznie bardziej utrudnione i tutaj wyjątkowo upośledzone jest środkowe wybrzeże. Właśnie Koszalin i Słupsk, ale ja sobie przypominam z lat wczesnych 90., kiedy właśnie zachłysnęliśmy się tą samorządnością i tą możliwością decydowania o sobie, o dramatyczne filipiki, które wygłaszali różni specjaliści tutaj na wybrzeżu, że broń Boże, nie rozbudowujmy lądowych połączeń wzdłuż wybrzeża Bałtyku, ponieważ to zabije żeglugę morską. I żeglugi morskiej nie mamy, natomiast teraz okazuje się, że raptem ta jednotorowa kolej między Gdańskiem a Szczecinem jest czymś kompromitującym, że dojechać do Słupska czy Słupszczaną, poruszać się po swojej okolicy jest bardzo trudno, no ale tutaj właśnie kłaniają się te podejrzewam te takie dość mało przemyślane opinie sprzed lat.
Piotr Semka, ja chcę spytać, czy mamy już nowego prezesa PKP a propos tego wszystkiego, bo zdaje się, tam mieliśmy wakat niespodziewany.
Natomiast cieszę się, że PiS szybko rozstał się z osobą, która budziła bardzo złe doświadczenie. Oczywiście mógłby, to jest osobna kwestia, dlaczego w ogóle dotarł ten człowiek na to stanowisko, ale myślę, że ja przede wszystkim cieszę się z tego, że on odszedł. Moim zdaniem zresztą był złym duchem sztabu Lecha Wałęsy. Krążyły legendy, że to właśnie ów dżentelmen radził Wałęsie, żeby tam był twardy wobec Kwaśniewskiego. Jak wiemy, Lech Wałęsa wykorzystał to w zły sposób, sugerując, żeby podać nogę. No i w końcu przegrał, więc myślę, że ten człowiek nie powinien się
Ale podobno zdał się na kolei w odróżnieniu od wielu różnych kandydatów na różne stanowiska. Rozumiem, że coś takiego jak nowa polityka kolejowa PiSu chyba nam raczej nie grozi. Wydaje się, że wbrew temu narzekaniu na politykę Platformy Obywatelskiej raczej się spodziewa można kontynuację.
Przypominasz mi takich twitterowiczów, którzy jak kiedyś pisałem, że jadę pendolinu do Wrocławia, to tam nie brzydzi się pan tym platformerskim?
No, trochę tak było. Hejtu to było sporo.
Ale ja tutaj tylko z króciutkim takim wtrętem podejrzewam, że ta błyskawiczna dymisja pana Kowalskiego to nie z jego przeszłością PRL-owską się wiąże, tylko z nagłym ochłodzeniem stosunków na linii Toruń Warszawa, czyli między...
Ale to jest zawsze ulubiony temat, wróżenie, co tam jest na linii Toruń-Warszawa, bo wiadomo, to o tyle jest wygodne, że wiadomo, że i Toruń nic nie powie, I
ale Toruń właśnie bardzo dużo mówi ostatnio, Piotrze.
To jest troszeczkę tak jak takie badania gwiazd.
Nie, wypada opowiadać o innym radiu, w tym radiu, w którym pracuję, ale mogę powiedzieć, że wieczorne audycje pod tym względem zrobiły się bardzo ciekawe z Torunia nadawane i muszę powiedzieć, że pod tym względem jednak sugerujące, że
mamy jakieś... Czyli zapisują się obrony demokracji.
No tak? Właśnie, trochę coś takiego tam było, że strasznie są szykanowane media ojca Tadeusza.
To wyborcze, taki sojusznik, to...
Nie, dzisiaj w Fakcie od rana jakimś, pewnie nie byłeś jeszcze w kiosku ruchu, w Fakcie
zawsze,
dużo.
Zawsze Winna Wyborcza, tutaj pozdrawiamy serdecznie. Co do byłego już szefa, nowego szefa PKP, no w jakiś sposób dla mnie takim jakby w tej całej sytuacji najsmutniejsza jest ta konstatacja, że my faktycznie teraz jakby nikt się nie zastanawiał nad wizją kolei, nad tym, czy ma być jakby, czy właśnie mamy pójść w stronę rozwoju właśnie może takich mniejszych połączeń, czy w stronę linii, czy w stronę prywatyzacji, czy właśnie nie, czy połączenia. Jest ileś obszarów, choćby sprawa PKP Cargo, tak jakby i przyszłości. Jest ileś obszarów, które powinny być rozstrzygane, które są gdzieś gorące, a wszyscy zafiksowała się prawa strona na rzekomej współpracy pana Kowalskiego.
No, jak nie kijem go do pałką. Jak mianowano Kowalskiego, to Marcin Melew występuje w TVN-ie.
Ale nie mówiąc o
Cęckiewiczu.
Nie. Ja sam tutaj jakby nie decyduję o wszystkich tutaj opiniach, które w Warszawie czytasz i które się powiadają. Natomiast jakby chodzi mi o to, że jakby w porządku, tak, pozostała decyzja podjęta. Ja jej nie krytykuję, tylko ja po prostu mam nadzieję, taką cichą nadzieję, tak, że mimo oprócz tego, że oprócz teczek, które jakby prawdy i wiadomo tego wszystkiego, co jest jakby szalenie ważne dla szerokiej rzeczy ludzi, będziemy patrzyli do przodu w tych naszych resortach, w naszych ministerstwach, w naszych spółkach, bo bez tego tylko i wyłącznie będziemy się kręcili w kółko i zajmowali się historią i tym, co ktoś robi w latach 80., a nie tym, jak sprawić, żebyśmy byli bardziej konkurencyjni i żeby ta USKA, o której mówiliśmy, żeby ten Rzeszów był lepiej skomunikowany. No, taka jest prawda. Musimy to rozstrzygać.
Marek Ponikowski. Skoro już ta ekipa tak zwanych bankomatów musiała odejść, bo się źle komponuje, to można chyba znaleźć kogoś, kto się zna na kolei i jednocześnie nie był konfidentem. No.
Dobrze, Marek, zwróć uwagę na to, jak kolejna ilustracja nie kijem, to do pałką. Jak został mianowany Bogusław Kowalski, to poszedł chyb pod tytułem nominat życzliwy ojca Rydzyka. To skoro Rydzyk każe, to nawet osoba o bardzo kontrowersyjnej przeszłości będzie na stanowisku do końca świata. Jak został usunięty, to wtedy się mówi,
jest los dziennikarzy sympatyzujących z obozem rządzowym.
No, ten ciężki krzyż, niektórzy koledzy nosili 8 lat, dopiero teraz to doceniasz, Piotrze.
Ale ja chciałbym też jakby zauważyć jakby jedną rzecz, że tu nie chodzi o to, że teraz jakby, przecież to nie chodzi o to, żeby teraz jakby się pastwić nad decyzją odwołań, bo ja nie zauważyłem, żeby ktoś tutaj z nas coś takiego powiedział, tylko żeby w tych kolejnych decyzjach personalnych, także dotyczących kolei, zajmować się bardzo tą wizją, tak, i temu, jak chcemy przez najbliższy czas tą naszą kolej kształtować, żeby ona lepiej spełniała oczekiwania pasażerów. Tylko tyle i aż tyle.
Przypomnę, że moimi gośćmi byli dzisiaj Mikołaj Chrzan z Gazety Wyborczej, Piotr Semka z Do Rzeczy i Marek Ponikowski z Telewizji Polskiej z Uniwersytetu Gdańskiego.
Dziękuję,
bardzo wam dziękuję i do usłyszenia.